Słuchajcie, słowo, które chcę z wami się dzielić. Jakiś czas temu Bóg mnie dotknął tym słowem i ogólnie widzę, że ono bardzo jest takie powszechne w nas. Pismo Święte nas zachęca do wiary. Zauważam, że w Kościele bardzo się przejawia niewiara. Wierzymy po prostu. Ale pytanie, na ile wierzysz? Jaka jest skala twojej wiary? Jak bardzo wierzysz? Kiedy przychodzą trudności, trudne sytuacje życiowe, jaki wtedy jesteś wierzący mocno? Jak bardzo? Kiedy ktoś przychodzi i pomóc się o mnie, bo mam taką czy inną sytuację? Otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Chciałbym, żebyśmy najpierw skupili się na jednym wersecie. W liście do Hebrajczyków jest mowa o bohaterach wiary, ale 11:6, żebyśmy przeczytali. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. I jak w pierwszą część wersetu myślę, że nie ma tu nich problemu, żeby wierzyć, że Bóg jest, to w drugą już chyba by było ciężej, że On nagradza. Czy wierzysz z całego serca, że Bóg chce Cię nagradzać? Czy wierzysz z całego serca, że Bóg chce Ci dać bardziej niż Ty tego pragniesz? Czy wierzysz w to mocno, czy nie? No kto wierzy, że kto z Was nie wierzy, że Boga nie ma? Kto tak uważa, że Boga nie ma? No wszyscy wierzymy, że jest. Ale często w drugą część ciężko nam uwierzyć. Często zastanawiamy się, czy na pewno? Czy to dla mnie? Nie? Że On chce nagradzać tych, którzy Go szukają. Tu nie jest napisane, że może nagrodzi. Zobaczymy, okaże się w stosunku do uczynków, w stosunku do działania. Nie, On nagradza. To jest stwierdzenie. On nagradza i koniec. On nagradza tych, którzy chcą Go szukać. I chciałbym dzisiaj mówić o niewierze. O tym, że często po prostu nie wierzymy Chrystusowi. Że często Mu nie ufamy. Sam widzę to po swoim życiu. Łatwo, słuchajcie, przyjść do kościoła, się pomodlić. Łatwo powiedzieć wierzę, ale co innego wyjść z tym na zewnątrz i żyć. Co innego żyć z Jezusem każdego dnia i nie czekać po prostu nie wiadomo na co, ale zaufać Mu. Wiecie, często robimy, że się modlimy, Panie, pomóż mi, i nie szukamy rozwiązania, nie czekamy, aż przyjdzie od Jezusa. Idziemy, bierzemy kredyt. I później płaczemy. Boże, jak ja mam to spłacić? Czy Jezus nie ma banku? Czy Jezus nie ma? Ja komuś, że ma ulicę ze złota. To nie mógłby nam dać parę groszy? No mógłby pewnie. Tylko musimy zaufać Chrystusowi, że On jest i że chce nas nagradzać. Chce nas błogosławić. Chce nas obdarowywać. Powiem wam taki przykład. Jakiś czas temu, kiedy wysyłałem maila do różnych ludzi, że pracujemy w Lubawie, zaczynamy służbę, będziemy coś robić, będziemy działać. Zachęcałem tam ludzi do nas, do wspierania różnych ludzi, których jakby znam, moich przyjaciół. I napisałem tam w kilku punktach, jakby mogli nas wspierać przez modlitwę, żeby mógł ktoś przyjechać do mnie, pomóc mi, wysłać może czasami jakiś werset do mnie zachęcający i tak dalej. Tam też napisałem, że jakby ktoś chciał może finansowo wesprzeć naszą służbę. I modliłem się jakiś czas, żeby Bóg dał mi pieniądze na Fender. To jest taki sprzęt muzyczny, który można wystawić na ulicy i śpiewać, i grać, i tak dalej. Kosztuje taki dobry, już około 4000 zł. I tak modliłem się, i to było takie też moje marzenie, żeby go po prostu kiedyś mieć, żeby służyć w ten sposób na ulicy. No i zadzwonił do mnie jeden brat i mówi: słuchaj Marcin, my byśmy z żoną tam coś ci wysłali, ale nie obiecujemy, że będziemy systematycznie, nie obiecujemy, że będziemy zawsze, od czasu do czasu byśmy cię jakoś trochę, chociaż troszkę wsparli. No dobrze, tak sobie pomyślałem, mówię, chwała Jezusowi, nawet jakby dał 100 zł, to naprawdę chwała Bogu, nie, że ktoś jest, że czuje potrzebę. No i mój wysłał pieniądze, nawet nie mówił, że wysłał, ale po jakimś czasie sprawdzamy konto, a on wysłał 4000. Byłem w szoku. Zadzwoniłem, mówię, przepraszam Piotr, czy ty się nie pomyliłeś? Czy nie miałoby 400 zł? To jest niewiara, wiecie. W tym się przejawia niewiara, nie? A on mówi, nie pomyliłem się. Naprawdę, tak chcieliśmy z żoną, tak pomyślimy, że damy ci po prostu. Mieliśmy te pieniądze odłożone na coś i akurat twój mail sprawił, że to była odpowiedź na naszą modlitwę. Dobrze, chciałbym, żebyśmy poszli do Ewangelii Mateusza, później wrócimy do tego tekstu, ale chciałbym wam coś ciekawego pokazać. Pójdźmy do Ewangelii Mateusza, 17 rozdział. Mamy tu bardzo ciekawą historię. Jezus sobie poszedł na górę, 17 rozdział Ewangelia Mateusza. Będziemy czytać od 14 do tam do 21, ale zanim zaczniemy czytać, chciałbym coś tak trochę przytoczyć. Jezus poszedł na górę, był tam za apostołami swoimi, nie z wszystkimi, z tych, którymi wybrał. Tam zobaczyli Mojżesza, Eliasza, tam mieli dobry czas i schodzą z góry. Schodzą na dół i jest zamieszanie. I czytamy od 14 wersetu. A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do Twoich uczniów, ale oni nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiada wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd, tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Mamy ciekawą sytuację. Kilka rozdziałów wcześniej czytamy, że apostołowie wrócili z wielkiej uczty ewangelizacyjnej, tak? Poszli, wyganiali demony, uzdrawiali ludzi, przychodzą do Jezusa, mówią: Panie, i demony są nam podległe, i to, i tamto, i umarli, wstają, i tak dalej. I nagle zderzają się z sytuacją, kiedy nie mogą uzdrowić. Przecież robili to przed chwilą. Przecież nie, jakiś czas temu to robili. I stoją tam, widzimy, że już zrobiło się zamieszanie, że w innym Ewangelii Marka czasami już było tam zamieszanie. I Jezus przychodzi i mówi: co tu się dzieje? No i wyjaśniają mu całą sytuację. I co Jezus mówi do apostołów, słuchajcie? On nie mówi tego do niewierzących, on mówi tak: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? On to mówi do apostołów. On tego nie mówi do niewierzących ludzi tam. Często właśnie brakuje nam zaufania do Jezusa. Całkowitego zaufania Chrystusowi. I mówi do nich: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze i poszłaby sobie. I pomyślmy przez chwilę, jakie znacie jeszcze przypowieści, historii w Biblii na temat wiary, jak Jezus uczył. Pamiętacie? Jakie są jeszcze? Śmiało. Tak, aleluja, bracie, uschło drzewo. Jezus znowu uczy ich wiary. I mówi, pamiętacie tą historię? Piotr mówi: Panie, to drzewo, które przeklnąłeś, jak szybko uschło. A on mówi: gdybyście mieli wiarę, to nie tylko to drzewo. Inne rzeczy też. Jaka jeszcze? Co tam jeszcze jest? Wdowa i sędzia. Pamiętacie? Że był sędzia i była wdowa i nachodziła i mówi: z wiarą. I mówi: a, bo nachodzi mnie. Zobaczcie, że w Ewangelii jest bardzo dużo historii i przypowieści na temat wiary. Chyba najwięcej. Które odnoszą się do wiary. Które zachęcają wierzących ludzi do tego, żeby zaufali bezgranicznie Chrystusowi. Wiara musi pokonać twój umysł. Wiara musi pokonać twój umysł. Pamiętacie historię, kiedy są na pustyni, mają dobry czas i nagle przychodzą apostołowie do Pana Jezusa i mówią: Panie Jezu, rozpuść ten lud, bo głodni, w drodze ustaną, niech idą. A Jezus co mówi? Dajcie wy im jeść. Oni: Panie, skąd? Za kilka denarów? Nie wystarczy, żebyśmy nawet kawałek każdemu dali. Tam było 5000, pamiętacie? Samych mówiono mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Czyli mogło być bardzo dużo więcej, może nawet 10 tysięcy ludzi. Bo przyszedł mały chłopczyk i kilka chlebków i dwie rybki. I Pan Jezus mówi: wystarczy. Słuchajcie, kiedy ma się wiarę, to wystarczy. Właśnie kiedy jej się nie ma, to zawsze jest mało. I tam jest napisane, że a wystawiając ich na próbę, mówił do nich, ale sam wiedział, co ma zrobić. Zobaczcie, że kiedy ma się wiarę, wystarczy kilka chlebów i dwie małe rybki. Czasem, kiedy po prostu patrzymy w naszym życiu, patrzymy w nasz portfel, patrzymy w naszą sytuację życiową, mówimy: jak ja sobie z tym poradzę? Nie zaglądaj w twój portfel. Nie zaglądaj w swoje życie. Zaglądaj do Królestwa Bożego. Zaglądaj do nieba. Zaglądaj tam, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Patrz tam. Jak mówi słowo, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na dole. Właśnie wiara musi pokonać twoje ograniczenia. Twój umysł ma pewną granicę. Nie nazywałoby się to wiarą. Wiecie, niektórzy mówią, ja wierzę od urodzenia. Zobaczcie, jaka głupota. Przecież nie nazywałoby się to wiarą, gdyby nie trzeba było uwierzyć. Trzeba zaufać, trzeba uwierzyć. Nie tylko w to, że Bóg jest. To łatwo powiedzieć, Bóg jest. Ale w to, że On chce, abyś był błogosławiony, aby cię używać dla królestwa swego, aby inni zobaczyli, kim tak naprawdę On jest. I wielokrotnie zmierzamy się w naszym życiu, każdego dnia, kiedy modlimy się o naszą rodzinę. Modlicie się i pojawia się w waszym sercu niewiara? Czy Bóg może ją zbawić? Pojawia się? Pojawia się. Nie? Albo w pracy, kiedy modlicie się o swoich znajomych? Pojawia się? Pojawia. Właśnie wiara sprawia, że się niewiara sprawia, że się nie nawracają. Nie? Panie, pamiętacie, że niektórzy ludzie wierzą, pamiętacie o przypowieści o siewcy? I mówi, niektórzy wierzą do czasu. Ale gdy przychodzą problemy, sytuacje trudne, prześladowania i tak dalej, powątpiewają. I zatrzymuje się błogosławieństwo. Ono po prostu idzie do nas, kiedy trwamy w wierze. Wiecie, jak jest z darami Bożymi często? Pamiętacie, że w pierwszym liście Jana jest napisane, że jeśli modlimy się o coś zgodnie z wolą Bożą, to już otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy, choć nie mamy tego w ręku. Ale to jest poleganie na Bożej obietnicy. I to jest jak z przesyłką. Ona nie jest u nas w domu, ale ona do nas jedzie. Ona do nas idzie. Jeszcze nie ma jej w ręku. Ale Bóg nam obiecał. Zobaczcie, Pismo Święte jest przepełnione Bożymi obietnicami dla człowieka wierzącego. Jeżeli wątpimy w tę obietnicę, a tak się dzieje często, to robimy z Boga kłamcę, że On nie dotrzymuje obietnic. Nie? Przecież On tego nie robi. To my sprawiamy, że nasza ludzka natura, zła natura, w której jesteśmy, w której funkcjonujemy, sprawia, że nie jesteśmy w stanie często zaufać. Pójść, zrobić ten krok do przodu, chociażby wszystko mówiło na nie. Zrobić taki krok. Wiecie? Tak jak Izraelici stali przed Morzem Czerwonym i panikują. A co mówi Bóg do Mojżesza? Po co wołasz do mnie? Ruszaj. I często zamiast ruszyć do przodu, to niepotrzebnie nawet się modlimy. On mówi, po co wołasz do mnie, ruszaj. Przecież powiedziałem, że cię wyprowadzę. Przecież powiedziałem, że będę z wami. Przecież jestem przy was. My często stajemy i się hamujemy, bo boimy się, bo okoliczności są na nie, bo wszystko jest przeciwne. Chcę się z wami dzielić tym słowem z wami, bo ostatnio też Bóg do mnie mówi, właśnie na misji objawiają się wszystkie twoje słabości. Cała twoja wiara. Kiedy idę głosić Ewangelię, kiedy mam z kimś porozmawiać, przychodzi szatan, nie będą z tobą rozmawiać. A ja wtedy, no tak, nie chcą. Nie? Przecież to, słuchajcie, ostatnio odkryłem jedną prawdę. Słyszeliście kiedykolwiek, żeby świadkowie Jehowi powiedzieli, że to jest trudny teren? Ale my ciągle mówimy, że trudny teren. Bracie, to trudny teren. Twarda gleba. Ale oni nigdy tego nie mówią. Idą pracować. Idą robić swoje. I zastanawiam się często, że ludzie niewierzący, sekty, szatan po prostu działa z taką pasją, z takim zaangażowaniem, a my często mówimy, że trudny teren, nie da rady, bracie, no daj spokój, to się nie uda. Ostatnio mam taki pomysł, chciałbym w wakacje zrobić taki tydzień kultury, wiary i kultury różnych narodów. Z tego powodu, że po prostu jakby Bóg mnie posyłał w różne kraje i miałem okazję poznawać różnych ludzi, służyć w różnych kościołach. Sprawiło to, że mam różnych przyjaciół za granicą i oni chcieliby mnie wesprzeć w tej służbie, przyjechać z Holandii, ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy. I zrobić taki dwa dni, na przykład dwa dni wiary i kultury na przykład holenderskiej. i głosić Ewangelię i tak dalej. I to się wiąże z jakimiś kosztami. Z Ukrainy do mnie powiedzieli, że mogą przyjechać 30-osobowym takim chórem i na środku miasta w Lubawie śpiewać i robić taki, dwa dni zrobić takiego występu. I wiecie, taki byłem zachęcony, taki halleluja, chwała Bogu. Wiecie, w ogóle nie myślałem o kosztach, nie myślałem, jak to zorganizować. Cieszyłem się po prostu. No i dzielę się to z pewnymi wierzącymi. I jedna siostra mówi, bracie, przecież ty pieniędzy na to nie masz. Od razu mi po prostu. Od razu mnie uświadomiła, od razu mi powiedziała, jakie będzie efekty tego wszystkiego. I sobie myślę, Boże, chroń mnie przed takimi ludźmi, no. Ja nie mam, ale Pan Jezus ma. No ja nie mam, no. To fakt. Nie? Właśnie wiara jest czymś więcej niż myślenie. Wiara jest czymś więcej niż widzimy. Nie? Co by mówili do Hebrajczyków? Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Przeświadczeniem. Pewnością. Że dostaniemy. Nie? Ale też niewiara bardzo nie podoba się Bogu. I bardzo mu urąga. Bóg na niewiarę patrzy strasznie. Szczególnie wśród wierzących. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 4 Mojżeszową, 14 rozdział, 11 werset. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział, 11 werset. I mówi tak Bóg do Mojżesza. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać będzie mnie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć? Mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Zobaczcie, że niewiara znieważa Boga. Mówi, jak długo ten lud będzie mnie znieważał? Jak długo? Zobaczcie, ile Bóg zrobił dla Izraela. I oni ciągle nie byli w stanie Mu zaufać. I zobaczcie, że jak byli w Egipcie, jak plagi spadały, to spadały na Egipcjan, na Izrael nie. Jak wychodzili z Egiptu, to wyszli z ogromnym dobytkiem. Wszyscy sąsiedzi oddali złoto. Swój skarby oddali. To była zapłata za ich pracę, mówi Słowo Boże. Jak szli przez pustynię, doszli do Morza Czerwonego, ono się otworzyło, oni poszli i Egipcjanie zginęli. Jak wyszli na pustynię, Bóg uderzył, Mojżesz uderzył w skałę, woda popłynęła ze skały. I tak dalej, i tak dalej. W innym fragmencie jest napisane, przez 40 lat nie zniszczyło się ich obuwie. Słuchajcie, jedne buty 40 lat nosić na pustyni. Tak jest napisane w Słowie. I Bóg mówi, jak długo nie będą mi wierzyć? Mimo wszelkich znaków, które wśród nich uczyniłem. I często my, tak samo jest w naszym życiu. Czy Bóg nie dokonał cudownych rzeczy w twoim życiu już i w moim? Czy Bóg nie uczynił wspaniałych rzeczy? Więc dlaczego czasami wątpisz, że nie może tej następnej rzeczy zrobić? Dlaczego po prostu powątpiewasz? Dlaczego chcesz urągać Chrystusowi? Przecież On to może. Nawet nie tyle, co może On chce. Ja właśnie ostatnio się oduczam pewnych modlitw. Na przykład, Panie, ja wiem, że Ty możesz. Ja już tak nie modlę się. Staram się nie modlić bynajmniej. Ja wiem, że Ty chcesz. Panie, no, wiesz, jak wiecie, Panie, jakbyś chciał, tak może, wiesz. Nie, Pan chce, naprawdę chce. Nie modlę się, Boże, przyjdź. Bo On przyszedł. Dowodem tego, że On przyszedł do Twojego życia, jest Twoje przemienione życie. On jest. On już przyszedł. Nie musimy Go wzywać, żeby znowu przyszedł. On jest pośród nas. On jest wśród nas. On jest z tobą wszędzie, gdziekolwiek idziesz. On jest przy tobie. My często myślimy tak, patrzę na wierzących i na siebie, że jakby było, że wiecie, Pan Jezus to przychodzi do nas i odchodzi. Jest i go nie ma. Jest i go nie ma. Tak, no, tak się zachowujemy, czy nie? Nie, On jest cały czas. On nie pojedzie na wakacje. Jak pastor. Albo ktoś, albo ja, albo ty. On jest cały czas przy nas. Wszystkie te nasze czasami modlitwy wypływają po prostu z niewiary i z tego, że po prostu jakby niepoznania Chrystusa, jak dobry dla nas jest. Jak wspaniale chce nas prowadzić. Jak cudownie chce nas błogosławić. Zobaczcie, Pismo Święte jest tyle cudownych obietnic w nim jest. I one są dla wierzącego. List do Koryntian mówi, że w nim wszystkie obietnice są na... Jak? Tak. W nim wszystkie obietnice są na tak dla wierzących. Więc kiedy czytam Słowo Boże, zatem się uczę tego. Kupiłem sobie taką książeczkę. Książeczka czy kopa banku wiary. I książeczka jest na podstawie Charlesa Spurgeona. Charles Spurgeon zrobił taką książeczkę i tam rok ma 360 dni i on do każdego dnia przykleił jedną obietnicę i wymienił tą obietnicę i tam ją krótko opisał. I czasem czytam sobie tę obietnicę i mówię, nie wierzę, że to do mnie. Właśnie musimy się uczyć wierzyć z całego serca. Apostołowie kiedyś przyszli do Pana Jezusa i mówią, Panie, dodaj nam wiarę. Wiecie? Sama niewiara nie jest najgorsza. Wiecie, co jest najgorsze? Nieuświadomienie samemu sobie, że mam niewiarę. Trzeba sobie uświadomić, mam niewiarę. I przyjść powiedzieć, Panie Jezu, dodaj mi wiarę. Pomóż mi. Wierzę, ale dodaj. I czasami, kiedy w naszym życiu przyjdzie trudna sytuacja, pamiętacie, jak Pan Jezus szedł uzdrowić córkę Jaira? Ona umarła. I kiedy przyszedł, mówi, nie płaczcie, ona śpi. Pamiętacie, co robili inni?
Naśmiewali.
Naśmiewali się. Ha, 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 ha. Ale gościu, śpi. Umarła, my wiemy, że umarła. Co zrobił Pan Jezus? Przejął się, wziął rodziców, Piotra, Jana, do środka. Minęło minuta, otworzyli drzwi, dziewczynka wyszła. Mówi, dajcie jej jeść. Patrzcie, kiedy Pan Jezus spojrzał na okoliczności, gdyby pomyślał o tych, którzy się śmieją w tym momencie, o tych, którzy szydzą, że szatan postawił swoich ludzi, aby go zniechęcić, aby zatrzymać, aby ustało dzieło Boże, to on w ogóle nawet nie spojrzał na nich. I tak często jest w naszym życiu, że musimy odwracać wzrok od tych, którzy nas próbują zatrzymać, zniechęcić, kiedy podejmuję decyzję w moim życiu, decyzję wiary. Decyzja taka często sprawi, że pójdziesz na przekór swojemu kościołowi, pójdziesz na przekór swojej rodzinie, bo ludzie nie będą w stanie zaufać, uwierzyć, że to jest możliwe. Pamiętam, jak jechałem pierwszy raz na Ukrainę. Gdzie ty tam jedziesz? Daj spokój. Niech im ukraiński kościół pomaga, nie ty. A ja wiedziałem, że mam pojechać. Zrobiłem akt wiary. To jest to, czego bardzo potrzebujemy dzisiaj, czego kościół potrzebuje, żeby pójść dalej, do rozwoju swojego. Wierzymy w Jezusa, chodzimy do kościoła. Ale ja nie chcę tylko wierzyć w to, że Bóg jest. Jest coś więcej. Bóg chce, żebyśmy uwierzyli w to, jaki jest. Jaki jest dla nas. Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział. Nie będziemy czytać całej historii. Pamiętacie, tu Jezus mówi o tym, że jest drogą, prawdą, życiem. Mówi apostołom i oni się pytają, zdają mu różne pytania. I nagle mówią tak, od 7 zaczniemy. Gdybyście byli mnie poznali i ojca mego byście poznali, odtąd go znacie i widzicie go. I rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie pozwalałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział? Widział ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam ojca? Zobaczcie, co mówi Jezus do Filipa. Jak w ogóle tak możesz mówić? Pokaż nam. Przecież nie widzisz? Czy ty nie widzisz, że ja jestem w ojcu i ojciec we mnie? I mówi dalej. Czy nie wierzysz? Czy nie wierzysz, że jestem w ojcu? Ojciec we mnie? Słowo, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi. Jezus mówi, wierzcie mi. Moi ludzie, wierzcie mi. Że ja jestem w ojcu, ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków chociaż uwierzcie. Nie mówi dalej. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo idę do Ojca. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Zobaczcie, co mówi Jezus. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, żeby Ojciec był uwielbiony. Właśnie to jest cel też nas jako ludzi wierzących. Uwielbić Ojca przez wysłuchane modlitwy. Uwielbić Ojca przez naszą wiarę w tym świecie. Żeby Ojciec był uwielbiony. Ja to wam dam, ja to uczynię. Nie? Jak możesz mówić, pokaż nam. Jak możemy wątpić? Zobaczcie, jak Jezus sfrustrowany jest. Jak możesz tak mówić jako wierzący? Pokaż mi. Często właśnie tak się modlimy. Pokaż mi, Panie. Udowodnij. Czy nie udowodnić tego krzyż? Że On Cię kocha? Nie ma większego dowodu. Czy nie udowadnia Ci to krew wlana Jego? Nie ma większego dowodu. Czy nie udowadnia Ci to, że zesłał Ducha Świętego? Żebyś nie był sam? Nie ma większego dowodu. To wszystko nam udowadnia, że On nas kocha. Że On jest z nami. Więc nie powinniśmy mieć wątpliwości. Powinniśmy walczyć o wiarę. Powinniśmy o nią bojować. Powinniśmy odrzucać wszelkie takie sugestie szatańskie, które sprawiają, że pojawia się niewiara. Powinniśmy z tym walczyć. Kiedy ktoś przychodzi, próbuje cię zatrzymać, zniechęcić, odejść od niego. Będę ufał. Pamiętacie, co mówi psalmista? I ja wtedy będę ufał, choćby wojsko powstało przeciwko mnie. Ja będę ufał. Będę ufał w trudnych sytuacjach. I wczoraj, kiedy mieliśmy modlitwę w Olsztynku wieczorem, modliłem się i Bóg do mnie powiedział, że bym się modlił o trudne sprawy w moim życiu. Żeby przychodziły. A mówię, Boże, a w życiu? A Bóg mówi, ale ja chcę się uwielbić. Ja Cię z nich wszystkich wyprowadzę. I wszystkie narody poznają, że ja jestem Pan. Zobaczcie, że Bóg robił to wszystko dla Izraela, żeby wszystkie narody poznawały, że kto On jest? Bóg jest Pan. Więc trudna sytuacja, zależy z jakiej perspektywy na nią spojrzysz, ona ma objawić Chrystusa, Jego wspaniałość, Jego cudowność. I ostatnio właśnie wielokrotnie, kiedy byłem na Ukrainie czy gdziekolwiek, stykałem się z takimi wielkimi wyzwaniami i odchodziłem taki, wiecie, pokonany. Wtedy sobie pomyślałem, nie chcę tak więcej żyć. Chcę walczyć i modlić się o wiarę, prosić Jezusa o więcej wiary. I ktoś powiedział, ja mam wiarę. Apostołowie też mieli. Ale zobaczcie, jak często pojawia się słowo w Ewangeliach, że Jezus uczynił coś, jest napisane i co? I uwierzyli w Niego uczniowie Jego. Że to nie było jednorazowe. Albo jest napisane, że i przypomniało się uczniom, że Jezus im to mówił i uwierzyli w Niego. Zobaczcie, że to, co Bóg działa w naszym życiu, sprawia też, że wiara moja wzrasta. Pamiętacie, Jezus, tą przypowieść, co mówiłeś o gorczycy, o ziarku. Ale pamiętacie, jak się kończy ona? Że jak urośnie, to czym jest ta gorczyca? Wielkim drzewem, w którym się gnieżdżą ptaki niebieskie. Że twoja wiara może zacząć się od takiej malutkiej, ale nie powinna na takiej malutkiej pozostać. Powinna rosnąć. Powinna wzrastać. I wtedy, kiedy jest duża ta twoja wiara, kiedy ona się rozwija, to jest napisane, że ptaki niebieskie się gnieżdżą, że inni ludzie mogą w twojej wierze znaleźć ukojenie. W twojej wierze mogą znaleźć pocieszenie. Bo kiedy będziesz stał, a za tobą będą stali twoi przyjaciele, inni ludzie z kościoła, to ty będziesz szedł, mimo że diabeł będzie strzelał i powiesz, nie bójcie się. Ufajcie Panu. Nie lękajcie się. Idziemy. Niewiara może zniszczyć cały Kościół. Jedna osoba może zniszczyć swoją niewiarą cały Kościół, słuchajcie. Pamiętacie historię 12 szpiegów? Powrócili z ziemi izraelskiej i mówią, co mówią? Panie, Mojżesz, ta ziemia to cudo. Wspaniałe. Tam jest napisane, słuchajcie, że jeden kij winogron nieśli we dwóch na kiju. Wyobrażacie to sobie? Że wychodzicie z Biedronki i niesiecie jeden kij winogron? No wyobraźcie sobie, jaki on musiał być wielki. Gdzie? I to był ostatni raz, kiedy skosztowali ten winogron. I przyszli do obozu. I mówią, faktycznie, ziemia cudowna, wszystko cudowne, ale... I często w naszym życiu to ale sprawia, że nie, już więcej nie kosztujemy z tych winogron. I słuchajcie, Pismo Święte pokazuje, że tam było około miliona ludzi. I 10 zniechęciło cały lud. 10 osób potrafiło zniechęcić cały obóz izraelski, że nie weszli do ziemi obiecanej. Wyobrażacie sobie? Kilku sceptyków. Dwóch stoi. Mówi, nie, pójdziemy, Pan wyda w nasze ręce. Odda ich. To Pan obiecał, to jest nasze. Idziemy, bierzemy to. A 10 nie da rady. Nie pójdziemy. Nie weszli. I 40 lat pustyni. Czemu niektórzy wierzący chodzą po pustyni ciągle? Z braku wiary. Mi też się zdarza wracać na pustynię. I zatem tam pochodzić trochę. Wtedy, Boże, przepraszam Cię za akt niewiary. I z powrotem do obozu. Ale właśnie to niewiara sprawiła, że nie weszli. Nic innego. Tam nie jest napisane, że grzech. Tam nie jest napisane, że coś złego zrobili. Po prostu nie zaufali. To było takie proste. Takie przejrzyste. Pamiętacie Mojżesz, cudowny mąż Boży. No kto by nie chciał być jak on? Wiecie, czemu nie wszedł do ziemi obiecanej? Z powodu niewiary. Pamiętacie historię ze skałą? Bóg mówi, pójdziesz i przemówisz do skały, a z niej tryśnie woda. I tak mnie uwielbił pośród synów izraelskich. Ale Mojżesz poszedł i zaczął pukać laską. Woda popłynęła, a Pan mówi, za to, że mnie nie uwielbiłeś, nie wejdziesz do ziemi obiecanej, tylko ją zobaczysz. Z dala. I stał Mojżesz na górze i oglądał ziemię obiecaną, ale do niej nie wszedł. I tak jest dzisiaj często z nami, z wieloma wierzącymi w Kościele. Tylko obiecują, widzą tylko to, co inni dostają. Tylko mogą na to popatrzeć. I wtedy są tacy zniechęceni. I Panie, czemu nie w moim życiu? Czemu u mnie nie ma? Akt niewiary. Niewiara jest straszną, ostatnio Bóg nie jest, wiara jest strasznym grzechem. My mówimy, że cudzołóstwo, złodziejstwo, kłamstwo to takie straszne grzechy. A zobaczcie, czym jest niewiara. Zobaczcie, co Pismo Święte pokazuje o niewierze. Jakie może mieć konsekwencje? Co może sprawić w życiu naszym niewiara? Bóg chce, żebyśmy mieli silną, stabilną, mocną wiarę. Jeżeli dzisiaj jej nie masz, to ci powiem jedno, nie przejmuj się strasznie. Ale wyznaj to Bogu i powiedz, Boże, przepraszam. I naucz mnie wiary. Dodaj mi wiary. Chcę mieć wiarę. Może dzisiaj nie będę nie wiadomo jakim herosem. Ale każdego dnia, krok po kroku, stopień po stopniu będzie moja wiara wzrastała. Będzie większa. Jeżeli twoja wiara będzie większa, to i Bóg większe dzieła ci będzie powierzał. Ale my jako wierzący musimy skończyć, wiecie z czym? Z tłumaczeniem się. Ostatnio się modliłem i słuchaj, 4 tłumaczenia, które zabiorą was do piekła. Rodzina, przyjaciele, praca. Pamiętacie to? Pan zrobił ucztę, zaprosił, jeden przychodzi i mówi, żonę pojąłem, nie mogę przyjść, miej mnie za wytłumaczonego. Znaczy, panie, no zrobiłbym coś dla ciebie, ale mam rodzinę, mam żonę, no nie dam rady, no nie ma tam miejsca dla ciebie. Drugi mówi, woły nająłem. Woły kupiłem, idę wypróbować, nie mam czasu, no przykro mi, no. Trzeci mówi, pole kupiłem. Zobaczcie. Byli zaproszeni na cudowną ucztę. Na coś wspaniałego. 4 rzeczy, które cię mogą pozbawić. Chrześcijanie cały czas się tłumaczą, że czegoś nie mogą, że czegoś nie dadzą rady, że czegoś nie mają. Musimy skończyć z tym. Przykro mi, że wam to mówię, ale będę to mówił wszystkim i wszędzie. Nie będę się oglądał. Kościół musi stanąć w miejscu swego powołania. Słuchajcie, jedyną sprawiedliwością na świecie jest Kościół Boży. Nie ma innej. Jedyną prawdą na świecie jest prawda Słowa Bożego. Nie ma innej. Najważniejsze wiadomości, jakie możesz usłyszeć i się dowiedzieć, nie są w TVN-ie i na Polsacie, w Piśmie Świętym. Słuchajcie, świat nie wie, jak to wszystko się skończy, ale Kościół wie. Napisane jest w Księdze Objawienia, jak to wszystko się skończy. Kościół to wie. Gdzie? Zadajemy sobie sprawę, jaką mamy wielką Bożą objawienie, jaką cudowność? Musimy stanąć w miejscu naszego powołania. Dochodząc do końca pierwszej części, chciałbym, żebyśmy wrócili na koniec do listu do Hebrajczyków. Chciałbym wam coś ciekawego pokazać. Do 11 rozdziału. Krótko będziemy rozważać. Nie będziemy czytać, ale krótko. I będziemy czytać od 3 wersetu. Przez wiarę poznajemy, że świat został ukształtowany przez Boga. Przez wiarę. Nie przez telewizję. Przez wiarę. Widzimy, że Bóg stworzył świat. Przez wiarę, słuchajcie. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę. Przez wiarę składamy Bogu ofiary. Że Mu zaufaliśmy, że Mu wierzymy, jak cudowny jest. Przez wiarę. Przez wiarę został zabrany Henoch. Przez wiarę idziemy do Królestwa Bożego, do nieba nas zabiera Bóg. Przez wiarę. Nie przez uczynki, czy nie wiadomo co. Przez wiarę. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie. Przez wiarę widzimy Boże sądy nad ziemią. Przez wiarę. Przez to, że wierzymy Chrystusowi. Przez wiarę usłuchał Abraham i wyszedł, wyruszył w podróż. Przez wiarę przeprowadzamy się, przez wiarę żyjemy, przez wiarę pielgrzymujemy, w wierze żyjemy. Przez wiarę się osiedlił w innym miejscu, w narodzie, którego języka nie znał. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia. Była niepłodna. Przez wiarę stała się płodna. Przez wiarę, słuchajcie. Dalej. 17. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Przez wiarę był gotów poświęcić wszystko w swoim życiu dla Boga, dla Królestwa Bożego. Przez wiarę, przez to, że zaufał. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa. Przez wiarę, że Bóg obiecał i Bóg to da. On wierzył, że Izaak tego jeszcze nie wziął, ale jego dzieci to wezmą. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów. Zobaczcie. Pamiętacie, ile w niewoli był Izrael? 400 ponad lat. Ale Józef 400 lat wcześniej mówi, wyjdziecie. Przez wiarę mówi, zabierzcie kości moje. Przez wiarę. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany. Przez wiarę dziecko ukrywano. Bo uwierzyli. Idziemy dalej. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Przez wiarę zrozumiał, że całe skarby Egiptu nie są warte Królestwa Bożego. Wolał hańbę Chrystusową przez wiarę, bo lepiej hańbie żyć kilka lat na ziemi, a całe życie w chwale. I idziemy dalej. Przez wiarę opuścił Egipt 27, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Kiedy mamy wiarę, nie lękamy się. Nie lękamy się królów, prezydentów, policji, nikogo. Nie lękamy się, bo przez wiarę. Przez wiarę obchodził Paschę. I dokonał pokropienia krwią. Przez wiarę. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone. Przez wiarę przeszli trudną sytuację życiową. Idziemy dalej. Przez wiarę runęły mury Jerycha. Przez wiarę zostały przerwane mury, które otaczały dary Boże. Przez wiarę. I cóż powiem jeszcze? Zakrakło przecież mi czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Jafte, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę, słuchajcie uważnie teraz, podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali mężni się na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się po owczych i kozich skórach, wyrzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, stali się... Tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. A wszyscy, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica jeszcze. Chrystusa. Przez wiarę. Wszystko mamy przez wiarę. W swoim życiu, jeżeli czegoś nie ma, to tylko dlatego, że brak wiary. Nie dlatego, że Bóg nie chce. Zobaczcie, co Słowo Boże pokazuje. Zobaczcie, pokazuje Słowo Boże różne sytuacje życiowe tych ludzi. Każda z tych osób, słuchajcie, zmagała się z inną sytuacją. Ale każda też musiała zaufać bezgranicznie Bogu. Więc chcę was dzisiaj zachęcić, moi drodzy, do aktu wiary większego. Do wyzwania. Poszerz swoją granicę. Odrzuć od siebie swoje myśli ludzkie. Że tego się nie da, że to niemożliwe, że to za trudne. Nie, zaufaj Chrystusowi. Wiecie? Ostatnio czytałem biografię George'a Mullera, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym człowieku. Poszedł kiedyś do pewnej kobiety. I w sumie do rodziny. I była trudna sytuacja. Nie mieli pieniędzy na życie. I on mówi, pomódlmy się, Pan zaspokoi. Oni powiedzieli, bracie Muller, możemy się pomodlić, ale czy Pan się o nas zatroszczy? I pomodlili się. Kiedy on wyszedł, mówi, pomyślał sobie pierwsze co? Mówi, od dziś chcę pokazywać innym ludziom wiarę. Od dziś chcę pokazywać innym, że Bóg chce. Że On zrobi. I kiedy podjął tę decyzję, i pomodlił się, zaufał Bogu i przez całe swoje życie dokonywał niesamowitych aktów wiary. Na przykład jeden z takich był, jak prowadził, założył domy dziecka i słuchajcie, nigdy nie prosił o wsparcie finansowe, tylko się modlił. I pewnego razu mieli mieć śniadanie, mieli 300 dzieci na śniadaniu i nie mieli nic do jedzenia, kompletnie nic. I stał w oknie w swoim biurze i zobaczył małą dziewczynkę i poszedł na dwór, wziął ją na ręce i mówi, chodź. Zobaczysz, jak wspaniały jest tata. I poszli do pomieszczenia, kazał wszystkim usiąść przy stole, rozłożyć naczynia i pomodlili się. I powiedzieli, Boże, dziękuję Ci za to, że będziesz spożywać posiłek. I kiedy skończyli modlitwę, ktoś zapukał. Otwiera, a to piekarz. I mówi, panie Muller, całą noc nie mogłem spać. Bóg kazał mi piec chleb dla pana. Kiedy poszedł piekarz, otwiera, a to mleczarz. Panie Muller, jechałem koło pańskiego domu, koło środka, urwało się koło. Już nie zdążę na rynek. Pomóżcie mi naprawić, a ja oddam wam wszystko mleko, co mam. I tego dnia był chleb i mleko. To jest właśnie wiara. To sprawia wiara. Ja wiem, że to jest trudne, że to jest wyzwanie, że to nie jest takie proste często. Wiecie, łatwo czyta się Biblię. Łatwo się ją czyta. Pamiętacie, co powiedział prorok w Księdze Objawienia? Mówi anioł do Jana, mówi, zjedz ten zwój. W ustach twoich będzie słodki, ale żołądek napełni gorzkością. I wam powiem jedną rzecz, że łatwo się o tym mówi, łatwo się o tym czyta, ale gorzej to strawić. To wymaga wyzwania. To wymaga wyzwania, strawić to, co jest tu napisane, przyjąć. Jeszcze jedna taka historia z jego życia. Płynął statkiem i był umawiony na jakby taką konferencję. I poszedł do kapitana, była straszna mgła, że statek nie mógł płynąć. Mówi, kapitanie, muszę być o tej godzinie w tym i w tym miejscu. On mówi, panie Muller, to niemożliwe. To niemożliwe, nie damy rady, widzi pan jaka mgła. On mówi tak, panie kapitanie, przez 54 lata ani razu się nie spóźniłem. I wierzę, że tym razem Jezus nie sprawi, żebym się spóźnił. On zawsze chce, żebym był na czas i pokazywał, jak jest wspaniały. Chodźmy na dół i się pomódlmy. Poszli na dół i zaczęli się modlić. I pomodlił się prostą modlitwą. Panie Jezu, dziękuję Ci, że tej mgły nie ma. Dziękuję Ci, że Ty ją usunąłeś. I kiedy kapitan chciał się modlić, George Muller mówi do niego, niech się kapitan nie modli, bo kapitan nie wierzy. A ja wierzę, że mgły nie ma. A wyszli i mgły nie było. To są, wiecie, akty wiary. I dobrze się o tym czyta, fajnie opowiada, ale ja chcę, żeby one były żywe w moim życiu. Czy Ty chcesz, to już Twoja sprawa. To Ty musisz podjąć decyzję. Wiedz jedno, wyzwań będzie wiele. Zniechęceń jeszcze więcej. Tylko z jednego powodu, że będziesz coraz bardziej stawał się niebezpieczny dla szatana. Coraz bardziej będziesz niebezpieczny dla tego świata. Będziesz pokazywał, że to Bóg jest najważniejszą istotą we wszechświecie. Że to On jest tym, który to wszystko ogarnia. Nie politycy, nie ludzie, nie ja, nie Ty, ale Chrystus. On ma moc. Kiedy odchodził, powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Słuchajcie, znacie modlitwę Ojcze Nasz? Amen, znacie. A znacie takie słowa? Niech będzie wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi? Właśnie. Jeżeli czasem zastanawiasz się, skąd wziąć przykład na to, jak żyć, na to, jak śpiewać Bogu, na to, jak się modlisz, to moja odpowiedź jest jedna. Zajrzyj do nieba. Zajrzyj do nieba. Bardzo proste. Niech będzie wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tak się modlimy. Ale często po modlitwie robimy zupełnie inaczej. Słuchajcie, ja chcę, żeby w moim życiu było jak w niebie. Nie jest to łatwe, wam powiem. Nie jest łatwo być w Lubawie. Nie jest łatwo iść rozmawiać z tymi ludźmi. Ale modlę się, Boże, daj siłę. Pomóż. Zachęć. Wyślij. Bóg chce, żebyśmy przestali myśleć w końcu o sobie. Powiem wam taki sens. Miałem go nie mówić, ale powiem wam je. Chciałem, Sebastian mówi, żebym powiedział, a ja powiedziałem, że nie powiem. Tak na złość trochę, ale powiem. Jakiś czas temu zacząłem się modlić i dużo czasu poświęcałem na modlitwę o siebie. A, Panie, to jeszcze, a to, a tamto, a uczyń mnie taki, a zrób mnie takim. I tak modliłem się, modliłem, modliłem. Pewnego razu Bóg dał mi słowo z Księgi Hioba, że kiedy Hiob stawiał się za swoimi przyjaciółmi, Bóg zmienił jego los. Tak mówię, może faktycznie powinien modlić się za innych, a nie o siebie ciągle tylko. Zająć się innymi. Wiecie, miałem słuszne modlitwy, żebym bardziej kochał Boga, żebym czytał więcej Biblii, żebym chodził Jego drogami. Takie słuszne. Ale zobaczyłem, że tylko o siebie. No ale tak, wiecie, jak to człowiek. Dalej się modliłem o siebie. I dalej się wołałem i modliłem się. I modlę się któregoś razu i słyszę słowa z psalmu i myślę, chyba to nie do mnie. Ale słyszę, że to są do mnie. A słowa brzmiały, odrzuć moje oczy, niech na marność nie patrzą. Zacząłem się modlić. Mówię, Boże, jak się brzmi ja marny. Mówię, Boże, pomóż mi odrzucić moje oczy od siebie, a spojrzeć na Ciebie. Ale dalej mi było ciężko się przełamać. I dalej się modliłem o siebie. I dalej się modliłem, Boże, chciałbym być oczyszczony, czysty, taki naprawdę oddany Tobie. I modliłem się, i modliłem. I jak ja osobiście rzadko się modlę na językach, od czasu do czasu tylko, tego dnia jakoś tak zacząłem się modlić. Słuchajcie, modlitwa trwała 2,5 godziny. I zacząłem się modlić pewnymi słowami i taka myśl, żebym je zapisał. Więc sobie zapisałem to zdanie i sobie myślę, co to za zdanie, to przecież to ciekawe, czy to w ogóle coś znaczy. I mówię, Boże, ale kto to by mógł mi przecież wytłumaczyć? Przecież nie znam nikogo, przecież nikt tego nie wyjaśni. I modliłem się z takiej myśli, a Duch Święty mówi tak, wujek Google może to wyjaśnić. Pójdź na tłumacz. Tak przyszła taka myśl, że pójdź na tłumacza na internet i sprawdzić. I wrzuciłem to jedno słowo, a to było po turecku i znaczyło czysty. Co znaczyło czysty? Wtedy doszło do mnie, że Jezus nas oczyścił. Jezus mnie oczyścił. Jesteś czysty. On cię oczyścił. Wtedy zrozumiałem, że czas skończyć, po prostu skupiać się na swoim życiu. I pójść za Jezusem, zaufać Mu. We wszystkie obietnice, wszystko co robi. On cię oczyścił, On mnie oczyścił. Jesteśmy czyści. Zobaczcie. Tak mówi Słowo Boże. To nie ja wam powiedziałem. Tak jest napisane. Ja chcę wierzyć w to, co jest napisane. Zrobię coś teraz, co nie powinienem zrobić. Powinienem tego nie mówić, ale wam powiem. Czytam 38 raz Biblię. Bo wiara rodzi się ze słuchania, a tego, co się słucha, jest Słowo Boże. I zauważyłem, że to, że czytam Słowo Boże każdego dnia sprawia, że mam siłę, że mam wiarę, że mogę pójść dalej. Zastanawiam się, gdzie bym był, gdybym nie czytał Biblii? Jakby to wyglądało moje życie? Wiecie, kiedy się nawróciłem, Bóg mi powiedział, czytaj codziennie Słowo Boże. Dzień w dzień. I wstaję rano i 15 rozdziałów sobie czytam. I czasami, wiecie, jak czytam kapłańską, to w ogóle nie jestem zachwycony o tych ofiarach. Ale czytam, bo mi Pan kazał. I kiedy w liście Piotra czytamy, że kiedy Mu się poddamy, oddamy się całkowicie, to tam jest napisane, że Bóg nie pozwoli, żebyśmy byli jacy? Kto pamięta? Drugi list Piotra. Bezczynni, bezużyteczni, w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nie pozwoli. On nie dopuści do tego, żebyś nie był używany. Nawet nie będziemy musiał o to starać. Nawet nie będziemy musiał o to prosić. Nawet nie będziemy musiał o to wołać. On będzie chciał cię używać, bo ty będziesz posłuszny. Na każdym roku będziesz widział okazję. Do prostych rzeczy nas Bóg powołał. Do zwykłych. Właśnie to mi ostatnio Bóg objawia, że okazja jest wszędzie. Byłem ostatnio na konferencji. Słuchajcie, ostatnio mam taką fazę. Ja mam takie fazy na różne rzeczy. Ostatnio mam fazę, że wchodzę do sklepów, czy gdziekolwiek się pytam, jak się pani czuje? Jak się pan czuje? Co słychać? Tak zagaduję sobie ludzi. I ludzie, wiecie, jak zawsze, nie, no dobrze, to ja w kościele lubię dobrze i tak w ogóle, nie, ale tam płaczą po kątach. I byłem w restauracji na konferencji, jakbyśmy mieliśmy tam obiad. I podchodzi do nas kelnerka i się pytam, jak się pani dzisiaj czuje? Ona mówi, źle. Źle jest w moim życiu. Wiecie? Pierwsza osoba mi w życiu powiedziała, że źle. W ogóle nie wiedziałem, co powiedzieć. Byłem zaskoczony, wiecie, nie wiedziałem, co zrobić. Wiecie, od razu mi uśmiech zniknął. I tak sobie siedzę i mówię, Boże, ale co bym mógł zrobić? Jak bym mógł ją zachęcić? Skoro wyznała przed sobą, przede mną, to, że jest jej ciężko. Poszedłem, kupiłem kwiaty. Ładny bukiet kwiatów. Wróciłem do tej restauracji. Poszedłem do niej i mówię tak, proszę panią, nie rozwiążę pani problemu. Nie potrafię. Ale jest Jezus i może go rozwiązać. A te kwiaty to tylko na pocieszenie. I dałem jej. I pojawił się uśmiech. Akt wiary. Inni stali z boku i się śmiali ze mnie. Mówi, kwiaty chodzi, kupuje kobietom po knajpach. Dobrze, kupuję, będę kupował. Wiecie, zrobić coś szalonego. Coś więcej niż normalnie. Coś, co by ktoś inny nie zrobił. Mam kalendarze, dostałem z Ligi Biblijnej. Wczoraj pojechałem w sklepach, który zakupię, zakupy robię. Pojechałem do sklepu, do mięsnego i mówię, dzień dobry, ona, zamykamy. A my to fajnie, że zamykacie. Ja z kalendarzem, z prezentem na święta. A mówi, a my nic nie mamy. A mówi, nie wadzi, nie szkodzi. Ja mam. Wiecie, zrobić coś więcej. Nie bać się, nie wstydzić. Przełamywać samego siebie. Wiecie, najwięcej oporów mamy same w sobie. Wiecie? Tak, najwięcej oporu. Że się wygupimy. Że się zbłaźnimy. Nie? Kiedyś mój przyjaciel jechał na stopach, ktoś go zabrał. Zaczął mu głosić Ewangelię. I on mówi do niego, ten kierowca mówi, ale pan głupi jest, że pan w to wierzy. A on mówi, ja jestem głupkiem Chrystusa, a ty czyim głupkiem jesteś? Tak, amen. Jestem głupkiem w tym świecie Chrystusa. Będę. Zrobić coś więcej, niż w moim myśle jest. Już kończę, prawie że. Słuchajcie, Pomyślcie o prorokach. Pomyślcie o tym, co oni mieli robić. Pamiętacie, co Izajasz miał zrobić? Chodzić w majtkach przez 3 lata po mieście. I mówić, tak będzie szedł Izrael do niewoli. Jan miał mieszkać na pustyni. I szarańczy i miód jeść. I tak dalej, i tak dalej. Czasem Bóg każe nam zrobić coś szalonego, coś nienormalnego, coś nieracjonalnego. Ale my nie chcemy, boimy się. Nie bójmy się. Pamiętajmy o tym, że kończy się wasz czas. I mój się kończy. Jeszcze chwila i nas nie będzie, mówi Słowo Boże. A później wieczność. A później wieczność. To lepiej się pobłaźnić trochę, przez chwilę. Lepiej chodzić, wiecie, ja mówię, lepiej chodzić w stroju klauna, pajaca, ale z Jezusem, niż w garniturze i z szatanem. Tak, naprawdę, słuchajcie. Musimy, my jako Kościół musimy znowu uwierzyć, że jesteśmy najważniejszymi osobami na tym świecie. Tak mówi Słowo Boże. Pamiętacie, co mówi Słowo Boże? Nie może miasto na górze się ukryć. Mówi to o nas. Wasz Kościół jest tutaj tym miastem na górze. Mówi, nie stawia się lampy pod korcem, świeci wszystkim. Jesteście tą lampą. Świecicie temu miastu. Nikt inny nie zaświeci prawdą temu miastu. Waszym rodzinom. Nikt tego nie zrobi. To my. To my wybrani przez Chrystusa. Do tego dzieła. Nie do wygodnictwa. Nie do tego, żeby siedzieć. Do tego, żeby pokazać, jak wspaniały jest Chrystus. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Teraz. Ale chciałbym zrobić coś, czego, coś innego. Chciałbym, żebyśmy uklęknęli wszyscy. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili o 2 rzeczy. Po pierwsze, jeśli jest w twoim sercu niewiara, to przeproś Boga. Wyznaj Mu to. Powiedz Mu, powiedz, przepraszam, żałuję, nie chcę, wybacz. A później pomyśl, żeby w to miejsce, to puste miejsce, z którego wyrzucasz grzech, z którego wyrzucasz niewiarę, przyszła wiara. Powiedz, Panie, daj wiarę. Napełnij wiarą. Wlej, dodaj, pomóż. Chcę żyć wiarą. Zapraszam nas, chodźmy. Panie, niewiara jest czymś, co Ci zawsze urąga. Niewiara jest czymś, co ogranicza, pokazuje, że nie jesteś wszechwładny. Ale to, nie, to tylko ja to pokazuję. To nie Ty taki jesteś. Ty jesteś cudowny. Więc modlę się, żebyś wykorzeniał z mojego serca wszelką niewiarę. Wszelką niewiarę, Panie. Wszelki akt niewiary. Gdziekolwiek się zakorzeni, gdziekolwiek siedzi tam w sercu, Panie. Żeby został usunięty. I modlę się, żebyś dodawał wiary. Twojej świętej wiary. Byś uczył mnie wiary. Każdego dnia, Panie. Żebym był w stanie pokonywać wszelkie przeciwności. Wszelkie trudności. Że kiedy wyzwanie się pojawi przede mną Goliat, to wyciągnę proce. Znajdę kamyka. I zabiję go. Bo Ty mi dajesz tą moc, Panie. Że nie będę stał, płakał, jęczał, że nie mogę, nie potrafię. Ale wezmę Ciebie za rękę i powiem, Ty możesz, Ty potrafisz. Pomóż. Modlę się do Ciebie, Panie. Chwała Tobie. Alleluja.